Rozdział 5. Wiosna 2013. Zaczekaj, wyjdę z tobą, woła Katrin z góry schodów. Robert odwraca się przy drzwiach frontowych i patrzy na nią. Przepraszam, skarbie, obudziłem cię? Katrin wie, jak bardzo się starał. Skrócił prysznic, ubierając się chodził na palcach. Jednak i tak cały czas nie spała. Przytomna. Powieki na wpół przymknięte. Przyglądała mu się z miłością, wdzięczna za troskliwość. Odczekała, ile się tylko dało. Gdy tylko wyszedł z pokoju, zwlokła się z łóżka, ubrała, popędziła za nim na dół. Jeszcze nie potrafiła być sama. Może później, nie teraz. Siada na stopniu, wbija stopy w adidasy. Głowa mi pęka. Najlepsze, co mogę zrobić, to wyjść i się przewietrzyć. Mówi, zawiązując rozdygotanymi palcami sznurowadła. Słyszy swój ton. Robi wrażenie bardzo normalnej, bardzo szczerej. Rozdygotane palce to może wina kaca. Wzięła tydzień wolnego, by rozpakować i porozkładać rzeczy. Zamienić nowe lokum we własny dom. Ale tego ranka nie stać jej na obowiązki. I to prawda, że głowa jej pęka. Tyle, że to nie ma żadnego związku z wczorajszym świętowaniem. Widzi, że Robert patrzy na zegarek. Musi być wcześnie w pracy. Już jestem, mówi biegnąc do kuchni, napełniając butelkę wodą, porywając iPoda i biegnąc z powrotem do męża. Zamykają z hukiem drzwi, przekręcają klucz w zamku i idą razem do metra. Bierze go za rękę, a on patrzy na nią i się uśmiecha. Wczorajszego wieczoru było strasznie fajnie, mówi. Dostałaś masę miłych e-maili?
Parę,
odpowiada, choć nie chciało jej się sprawdzać. Zupełnie nie miała do tego głowy. Przejrzy pocztę potem, gdy wróci do domu, kiedy przejaśni jej się w głowie. Robert całuje ją przelotnie w policzek. Mówi, że nie powinien wrócić późno, że oby jej stan się poprawił, a potem znika w metrze. Katrin zaraz potem się odwraca, wsadza do uszu mini słuchawki i biegnie. Tą samą drogą, którą szli. Do jedynego zielonego obszaru dzielnicy. Stawia stopy w rytm muzyki. Mija ich dom i biegnie dalej. Serce jej dudni. Pot już spływa między łopatkami. Nie jest w formie. Powinna szybko maszerować, nie biec, ale chce dać sobie w kość. Potrzebuje tego. Dobiega do wysokiej kutej w żelazie bramy cmentarza i mija ją. Udaje się jej zrobić jedną rundkę i zatrzymuje się. Łapie oddech, pochylona wspiera się na kolanach. Powinna się porozciągać, ale czuje zbytnie skrępowanie. Nie jest sportowcem, jest kobietą, która ucieka w bieganie. Dalej, dalej. Prostuje się i znów rusza przed siebie łagodnym truchtem, niewyczerpującym, pobudzającym myślenie. W połowie dystansu zwalnia do marszu, ale utrzymuje ostre tempo. Podkręca pompę na maksa, utrzymuje na wysokich obrotach. Z nagrobków unoszą się ku niej imiona. Gladys, Albert, Eleanor. Imiona z odległej przeszłości, dawno zmarłych ludzi. Ale zauważa przede wszystkim imiona dzieci. Dzieci, przy których na grobkach się zatrzymuje i je czyta. Początki i zakończenia krótkich żywotów. Czy to normalne? Przystawać przy nagrobkach dzieci ułożonych na wieczność do snu na trawiastych posłaniach? Zabierają mniej miejsca niż ich dorośli sąsiedzi, a mimo to nie da się zignorować ich obecności. Przyciąga uwagę jak krzyk. Proszę, zatrzymaj się na chwilę. I zatrzymuje się. I wyobraża sobie kamienną płytę, która mogłaby tu leżeć, ale nie leży. Nicholas Ravenscroft, urodzony 14 stycznia 1988, odebrany nam 14 sierpnia 1993. Ukochany syn Roberta i Katrin. I wyobraża sobie, jak czułaby się, będąc tą, która musiałaby powiedzieć Robertowi, że Nikolas nie żyje. Słyszę jego pytania. Gdzie byłaś? Jak to się mogło zdarzyć? Jak to możliwe? I w jednym wybuchu wyrzuciłaby z siebie tamto wszystko i zatonąłby zmiażdżony ciężarem. Katrin widzi, jak walczy. Stawia opór, unosi głowę ponad potop, kurczowo chwyta powietrze, ale mimo wszystko nie udaje mu się jej utrzymać nad lustrem wody. Jednak Nikolas nie umarł. Żyje. A ona nie musiała powiedzieć Robertowi. Wszyscy przeżyli. Wyszli z tego bez szwanku.